Gdy już się skontaktowałem z naszym ojcem Łukaszem, okazało się, że ma swojego wujka w zakonie jezuitów. On sam wstąpił do redemptorystów. Jeszcze okazało się, że pochodzi spod Nowego Sącza, z takiej kamionki wielkiej, przez którą ja 5 lat dojeżdżałem do szkoły średniej, więc jakoś myślę, że ojciec Łukasz okazał się takim swojskim dla mnie człowiekiem. Poprowadzi dla nas rekolekcje, które w zamierzeniu chcielibyśmy, żeby nas przybliżyły do świętego Klemensa Marii Dworzaka, który w tym roku będziemy, w tym właściwie w niedzielę obchodzimy 200. rocznicę jego śmierci. W niedzielę jest odpust właśnie przypadający w tę rocznicę. Chcemy, żeby była to uroczystość dla nas duża, żeby nasza parafia w jakiś sposób tego patrona bardziej poczuła, z nim się oswoiła, zaprzyjaźniła. Jesteśmy też, chciałem powiedzieć, dosyć odważni. Rozpoczynamy te rekolekcje, bo ktoś się musi modlić w intencji w tej sytuacji o ustąpienie koronawirusa na świecie. Też przy zachowywaniu całej tej naszej ostrożności, higieny. Jeżeli dla kogoś jest zbyt ciasno, to może zająć miejsce na chórze, może zająć miejsce. Otworzyliśmy salę pamięci Solidarności. Tam jest też telewizor, będzie można zobaczyć i słyszeć. I też w Dolnym Kościele można zobaczyć i słyszeć. Tam też podejdziemy z Komunią Świętą, tak żebyśmy się nie musieli tutaj w Kościele Górnym cisnąć razem. Tak, myślę, że chciałbym, żebyśmy te rekolekcje przeżyli. Módlcie się za naszego ojca Łukasza, módlcie się za siebie wzajem, módlcie się za całą parafię. Tak się będziemy w tych rekolekcjach modlić i życzę nam wszystkim dużych, głębokich owoców nawrócenia, do których każde rekolekcje powinny prowadzić.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy dziś ważny dla nas czas. Czas rekolekcji, czas przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. Nie jest to łatwy czas. Może z drżeniem serca słuchamy to, co dzieje się wokół nas, ale mamy świadomość, że nad tym wszystkim jest jeszcze ktoś, jest Pan Bóg. I dlatego Pana Boga przychodzimy na rekolekcję, bo chcemy się nawracać. I w naszym nawróceniu, w tym przygotowaniu do świąt Wielkiej Nocy pragniemy prosić patrona naszej parafii, świętego Klemensa Dworzaka, którego tutaj mamy wizerunek. Święty Klemens kiedyś powiedział takie słowa: na ambonie trzeba potrząsać drzewem, a w konfesjonale zbierać z miłością upadłe owoce. I drodzy bracia i siostry, po to są te nasze rekolekcje, aby potrząsnąć naszym sumieniem, a później zbierać te owoce, dobre owoce tych rekolekcji w sakramencie spowiedzi świętej, a później w sakramencie komunii świętej. I drodzy, naszym rekolekcjom będzie towarzyszył nam także obraz autorstwa angielskiego malarza Williama Hunta. Ten obraz, jak widzicie, przedstawia Chrystusa, który przychodzi z mroku, z ciemności. W jednym ręku trzyma zapaloną lampę, która rozświetla jego drogę. Natomiast drugą ręką puka do drzwi domu. Ale na tym obrazie jest bardzo ważny szczegół. Klamka jest tylko z drugiej strony, od strony domownika, mieszkańca. Chrystus może tylko pukać i prosić: otwórz mi. Otwórz mi drzwi do mojego, otwórz mi drzwi do swojego życia, bo ja chcę w Twoim życiu zamieszkać. I drodzy, od każdego z nas zależy, czy podczas tych rekolekcji otworzymy drzwi Chrystusowi, czy pozwolimy, aby Chrystus rozświetlił mroki naszego życia. To od nas zależy. Widzimy, ile wokół nas ciemności, niepewności, ale jeśli pozwolimy, żeby Chrystus zamieszkał w naszym życiu, to będzie łatwiej, bo będziemy żyli nadzieją, że to, co nas spotyka trudnego, jest do pokonania, bo jest z nami Bóg. Drodzy bracia i siostry, powróćmy na chwilę do dzisiejszej Ewangelii, która jest, myślę, doskonałym fragmentem, aby rozpocząć czas rekolekcji. Bo drodzy, postawmy sobie pytanie, do kogo jesteśmy bardziej podobni? Czy do bogacza, który żył tak, jak gdyby Boga nie było? Czy do biednego Łazarza, który choć umarł w biedzie, to zasłużył na największy skarb, czyli niebo? Jeśli jesteśmy bliżej postawy bogacza, to trzeba coś w naszym życiu zmienić. Ale zmienić w tym momencie, kiedy jest jeszcze czas, kiedy nie jest za późno. Wielki hiszpański pisarz Lope de Vega leżał na łożu śmierci. Jego życie przesunęło mu się jak film. Odniósł wiele sukcesów, cały czas był nagradzany oklaskami. Oczarował ludzi więcej niż tysiącami sztuk teatralnych. Żył od sukcesu do sukcesu. I czy zatem okresu swego udanego życia nie powinien być zadowolony? I kiedy wybiła jego ostatnia godzina, to swoje życie ujrzał w innym świetle. Opiekujący się nim lekarz powiedział do niego pełnym słowami zachwytu: proszę Pana, może Pan umiera szczęśliwy. Świat o Panu nigdy nie zapomni. Wejdzie Pan do historii jako wielki pisarz. Ale na te słowa ten artysta odpowiedział: nie, Panie doktorze, teraz widzę to zupełnie inaczej. Przed Bogiem tylko ten jest wielki, kto ma dobre serce. I mówi dalej, drżącym głosem: dzisiaj to ja bym oddał wszystkie oklaski, jakie otrzymałem w życiu na scenie, za to, bym mógł zrobić jeden uczynek więcej. I ta historia jest jakże różna od tej usłyszanej z Ewangelii. Dwóch bogaczy, ale tylko jeden z nich zreflektował Cię nad swoim życiem. Choć było to już na łożu śmierci, ale jednak. Natomiast bogacz z przypowieści, kiedy żył, zmarnował szansę, aby zrozumieć tą prawdę. Ale co w tym zrozumieniu tej prawdy przeszkodziło bogaczowi? To bogactwo, ta troska o to, co doczesne, przysłoniło mu drugiego człowieka, przysłoniło mu Boga. Bo im był bardziej bogaty, tym był bardziej niemiłosierny wobec innych, tym był dalej od Pana Boga i to wszystko mu przysłoniło. I drodzy, abyśmy nie powtórzyli tego samego błędu, co bogacz z tej Ewangelii, przychodzi nam czas rekolekcji. Te rekolekcje mają nam coś zburzyć, coś zmienić, mają nasze przyzwyczajenia zmienić. Po to jest ten czas. Rekolekcje są właśnie takim czasem, bo kiedy przetłumaczymy z języka łacińskiego, co znaczy słowo recoligo, czyli to słowo, od którego pochodzi polskie słowo rekolekcje, to usłyszymy znowu zbierać, odzyskać, przywrócić, ochłonąć, opamiętać się. A to właśnie to wszystko mamy uczynić dla naszego Zbawiciela, który z miłości do każdego z nas dał się przybić na drzewie krzyża. I Bóg daje nam kolejną szansę w niełatwych czasach, w trudnych czasach, abyśmy mogli odpowiedzieć na Jego miłość. Bóg chce nas zaprosić do tego, abyśmy nie zmarnowali tego ważnego czasu, tego czasu refleksji nad swoim życiem. Bardzo ważny czas. Dobrze mówi o tym pewna historia, która wydarzyła się podczas rekolekcji wielkopostnych. Z tej okazji proboszcz rozdał wiernym specjalne zaproszenia. Jak to jest w takiej ulotce? Oczywiście przedstawiony był plan rekolekcji, ale były też tam słowa zachęty, które brzmiały w sposób następujący. Pamiętaj, masz tylko jednego Boga, jedną duszę, jedno życie. Jeśli Boga stracisz, nie znajdziesz drugiego, bo takiego nie ma. Jeśli jedyną duszę utracisz, nie będziesz miał już nigdy drugiej, której byś mógł zbawić. Jeżeli jedyne twoje życie zmarnujesz, nie będziesz miał drugiego, aby wszystko naprawić. Postawmy sobie pytanie, dlaczego bogacz poszedł do piekła? Znalazł się w piekle nie ze względu na swoje bogactwo, bo bogactwo jeszcze nie jest czymś złym, ale dlatego, że nie cenił swojego czasu na ziemi. Trzeba nam podjąć walkę ze swoimi wadami, złymi skłonnościami, przyzwyczajeniami, bo każda minuta naszego życia, jaką daje nam Pan Bóg, jest cenna. Nie możemy jej marnować. Niemiecki pisarz Erich Kästner nawet mówił takie słowa: człowieku, pamiętaj o piątym przykazaniu, nie zabijaj czasu. Drogi bracie, droga siostro, pomyśl, ile w swoim życiu zmarnowałaś już czasu. Ile było straconych minut, godzin, tygodni, miesięcy, lat. Bo jakże smutny jest los człowieka, który w obliczu śmierci mówi szczerze, prawdziwie, zmarnowałem swoje życie, zmarnowałem. Ale co to jest zmarnować swoje życie? Zmarnować swoje życie to odkładać swoje nawrócenie na jakiś bliżej nieokreślony czas. Wmawiamy sobie, że mam jeszcze wiele czasu. Mam jeszcze czas. Ale jakże jest to fałszywe twierdzenie. Jako kapelan szpitala każdego dnia spotykam się z ludźmi chorymi, cierpiącymi, także u kresu swojego życia. Jest to dla mnie smutne doświadczenie, kiedy przychodzę do sali pacjenta i wiem, że są to ostatnie dni jego życia. I pytam, proszę Pana, czy chciałby Pan się wyspowiadać, przyjąć komunię świętą, przyjąć sakrament namaszczenia chorych? I słyszę smutne słowa, dla mnie smutne jako kapłana. Nie, proszę księdza, nie, dziękuję, ja mam jeszcze czas, nie jest ze mną tak jeszcze źle. Ale kiedy wracam do tej sali za kilka dni, tydzień, to widzę to łóżko pacjenta puste. I nie z powodu, że ten chory został wypisany do domu. Zmarł, niepogodzony z Panem Bogiem, bez sakramentów, a twierdził, mam jeszcze czas, mam jeszcze czas. I muszę powiedzieć, że takie odsuwanie swojego nawrócenia na bliżej nieokreślony czas to jedna z pułapek szatana, który pogrywa z nami. Właśnie w tą pokusę odkładania. Jeszcze mam czas. I dobrze mówi o tym opowiadanie autorstwa szkockiego teologa Williama Barclaya. Otóż przygnębiony szatan całymi dniami rozmyślał, jak ma zaradzić kryzysowi, który zaistniał w piekle. Jaki to kryzys? Otóż z dnia na dzień spadła liczba ludzi potępionych w piekle. Żeby zaradzić temu kryzysowi, zwołał nadzwyczajne zebranie wszystkich diabłów, aby szukać rozwiązania. I każdy diabeł miał prawo wypowiedzieć się na ten temat. Pierwszy, diabeł niedoświadczony, młody, zaproponował, aby ludziom pokazać taką potęgę piekła, która może dotknąć świat. I mówi, wojny, głód, powodzie, ogień, zarazy sprawią, że piekło znów zapełni się potępionymi duszami. Ale szatan z dezaprobatą pokręcił głową i powiedział, że to przyniesie chyba raczej odwrotny skutek. Bo historia, bo doświadczenie wskazuje, że ludzie dotknięci tymi cierpieniami, wojną, głodem, zarazą, tym bardziej zwracają się do Boga. Ta propozycja upadła. Następnie do głosu został dopuszczony diabeł bardziej doświadczony. On radził, aby dusze ludzkie kupować za bogactwo, za władzę. I mówił, wielu z pewnością przystanie na taką transakcję. Przecież to nie jest opłacalne. Ale i ta propozycja nie znalazła zrozumienia ze strony szatana. Od wieków, mówi, ta metoda jest stosowana i wcale nie przynosi dobrych wyników. Mówi, jest wielu uczciwych ludzi, którzy nie cenią aż tak bardzo wiedzy, bogactwa. Oni wiedzą, że te wartości mogą być pokusami. To nie przejdzie. Zebranie się przeciągało. Już od wielu propozycji jednak nie było skutecznej, która by zaradziła temu piekielnemu problemowi. I pod koniec zebrania w końcu stał taki stary, doświadczony diabeł. Wszyscy zamilkli, z nadzieją słuchując się, co on powie. I mówi, słuchajcie, zwiększenie liczby potępionych w piekle jest bardzo, bardzo proste. Należy tylko ciągle szeptać do ucha każdemu człowiekowi. Nie śpiesz się, masz jeszcze wiele czasu. Masz jeszcze czas, aby zmienić swoje grzeszne przyzwyczajenia. Masz jeszcze czas, aby nawrócić się do Boga. Masz jeszcze czas. Po tej wypowiedzi na obliczu szatana pojawiła się nadzieja, pojawiła się radość. Piekło zostało uratowane. Drodzy, jak wiele osób odkłada spowiedź na odległą przyszłość, mając przekonanie, że przed śmiercią zdążą się pojednać. Bo ile to zdrowych osób wychodzi rano z domu do pracy, aby nigdy już tam nie wrócić? Ilu ludzi ginie w wypadkach? Śmierć przychodzi nagle, niespodziewanie. Być może tą prawdę wielu z nas doświadczyło w swojej rodzinie, w swoim życiu. Drodzy bracia i siostry, popatrzmy, jak potrafimy zadbać o to, żeby w trudnych czasach nic nam w domu nie zabrakło. Mąki, ryżu, mleka. To jest oczywiście wszystko ważne, ale czy w chwilach trudnych, niełatwych potrafimy zadbać, aby sumienie nam nic nie wyrzucało, abyśmy wobec Pana Boga byli w porządku. Jeden z kardynałów, kardynał Suens, mówił takie bardzo mądre słowa, że katolik musi być w każdej chwili gotowy na dwie rzeczy. Żeby w każdej chwili przyjąć komunię świętą i na śmierć. Tak naprawdę chodzi o bardzo podobne rzeczy. I drodzy, w dzisiejszej Ewangelii Jezus kolejny raz wzywa nas do nawrócenia. Jaką postawę wybierzemy? Czas Wielkiego Postu jest takim dobrym momentem, aby może zmienić nasze przyzwyczajenia, a może przez to więcej widzieć tego, co ten bogacz z Ewangelii nie potrafił zobaczyć. I może to nas wiele kosztować, zwłaszcza jeśli w naszym życiu bardziej ufaliśmy sobie niż Panu Bogu. Ale przecież, kochani, póki żyjemy, póki, zawsze jest czas. Słynny pisarz norweski Henrik Ibsen w jednej ze swojej sztuce, którą zatytułował Per Gynt, opisuje jako jednego z bohaterów starego, bogatego człowieka. I ten ów życiowy rozbitek zdaje sobie sprawę, że swoje życie przepuścił, roztrwonił. I w sztuce tej następuje taka scena, gdy podnosi on z ziemi cebulę, obiera ją z łupin i snuje taką refleksję. Ta cebula jest właściwie taka jak ja. Składa się z samych łupin. Jedna, druga, trzecia, czwarta. A w środku? Cóż jest w środku? W środku nie ma nic. Nie ma w cebuli żadnego środka. I mówi dalej, mój majątek to była jedna łupina, moje stanowisko druga łupina, moje powodzenie, życie towarzyskie trzecie, moja sława czwarta łupina. I drodzy bracia i siostry, czy nasze życie nie składa się niekiedy z takich łupin? Dzisiejsza Ewangelia uczy nas patrzenia na te rzeczy materialne, przyziemne, bo w naszym życiu wiele sił i energii pochłaniamy na myślenie o tym, czego nam brakuje z tych rzeczy materialnych. Ale w tej dziedzinie prawdopodobnie zawsze będzie nam czegoś brakowało. Dlatego, jeśli troszczymy się i słusznie o to, co materialne, bo przecież tak trzeba, to też zadbajmy o swoją duszę, o swoje zbawienie, o swoje sumienie. Bo drodzy bracia i siostry, przykładem jest tego dla nas, jak powinniśmy postąpić w naszym życiu święty Klemens Dworzak. On nie był człowiekiem majętnym, umierał w biedzie, ale przez całe życie uzbierał wielki majątek, bo jego wielkim majątkiem było jego dobre życie, dobre uczynki, jego wiara. I to było jego wielkie bogactwo. I pokazuje nam, że można być ubogim, biednym, ale przed Panem Bogiem ogromnie bogatym. Dlatego, drodzy bracia i siostry, nie bójmy się otworzyć drzwi naszego życia Chrystusowi po to, żeby Chrystus rozświetlił mroki naszego życia, bo wtedy nasze życie będzie lepsze. Amen.